Gość popołudniówki.
Kłaniam się Państwu z Gorzowskiego Studia Popołudniówki Radia Zachód, a moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Paweł Leszczyński, prezes Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, na co dzień zaś profesor w Akademii Jakuba Sparadyża. Witam pana.
Witam panie redaktorze i kłaniam się Państwu.
A przed nami najnowszy numer Forum Historyczno-Społecznego, rocznika, którego wydawcą jest rzeczone towarzystwo, we współpracy
z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim.
A pan profesor jest jego redaktorem naczelnym. Ja mam to szczęście, że wszystkie 6 numerów miałem okazję zaprezentować państwu na antenie, ale ten numer wydaje mi się szczególnie ciekawy. Domyśla się pan profesor dlaczego?
Może ze względu na obecność bardzo ciekawych autorów i tematyki, która, szanowni państwo, będzie nam i już jest bliska, zważywszy na kontekst wielu dat, wielu rocznic, które w roku 2019 już przypadły, albo za chwilę będą przypadać. Domyślam się, że pan redaktor myśli o takich nazwiskach jak Filip Gańczak, Patryk Pleskot, myślę, że też Anna Szczepańska-Dudziak, bo jest w tym numerze wiele interesujących ujęć wydarzeń roku 89 z różnych perspektyw.
30 lat właśnie minęło, tak. mija i mijać będzie. Już się szykują przeróżne awantury. Warto merytorycznie na ten temat rozmawiać, bo sprzeczka, kto ma tą uroczystość organizować 4 czerwca, jest poza merytoryczna. Jednak.
My chcieliśmy jako kolegium autorów, chcieliśmy uhonorować tą bardzo ważną rocznicę dla naszego państwa, ale także dla innych państw naszej części Europy.
Tak zwanych demoludów.
I nie obawiam się tego słowa i całego świata, bo rok 89 to był z całą pewnością annus mirabilis, czyli rok cudowny. Rok bardzo dobrych przemian, co najważniejsze z wyjątkiem Rumunii, pokojowych przemian w tej naszej części kontynentu europejskiego. W tych artykułach, choćby wymienionego pana Filipa Gańczaka, czy pana Patryka Pleskota, niezwykle płodnego autora, to jest człowiek młody, ale który niesamowicie ma, można powiedzieć, mówiąc językiem młodzieżowym, ma wielkiego powera, gdy chodzi o pisanie wielu bardzo ważnych opracowań monograficznych dotyczących tego, jak przemiany 89 roku były widziane w różnych stolicach ważnych państw. W tym artykule, który państwo będzie mieli okazję, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy, tu od razu wybiegając, można powiedzieć, że Forum Historyczno-Społeczne jest obecne między innymi w czytelni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie przy ulicy Łokietka, także bardzo serdecznie wszystkich państwa zapraszamy.
Ale w Wojewódzkiej Bibliotece w Zielonej Górze pewnie również.
Takoż w ramach oczywiście wymiany, w ramach wymiany naszych czasopism i współpracy oczywiście. I tu wracając do sedna, chcieliśmy uhonorować te wydarzenia, chcieliśmy też je pokazać z różnych perspektyw, jak widział je Waszyngton, ale jak je widziano na przykład w Moskwie, a także chcieliśmy ukazać kontekst pewnych stosunków bilateralnych na przykładzie relacji polsko-czesko-słowackich, a od 93 polsko-czeskich, tutaj w wydaniu pani profesor Anny Szczepańskiej-Dudziak, gorzowianki, która jest naukowcem na Uniwersytecie Szczecińskim. I można by wspomnieć również, panie redaktorze, ponieważ różne rocznice, które upłynęły także w tamtym roku, 2018, przede wszystkim z tą najważniejszą rocznicą stulecia niepodległości Polski, to jest choćby artykuł pani Aleksandry Błaszczak, który pokazuje ciekawą perspektywę cieszyńską. Cieszyń, jak
czyli
wiemy,
ewangelików.
Tak, oczywiście perspektywę ewangelicką, perspektywę też zaangażowania środowisk ewangelickich zrzeszonych w różnych organizacjach w odzyskanie niepodległości, no bo pamiętamy, że Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego była jedną z pierwszych instytucji torujących drogę do instytucjonalnej budowy polskiej państwowości.
Panie profesorze, przed tym czytaniem tego numeru warto o paru rzeczach sobie powiedzieć w sposób oczywisty. Niedawno minęła 30. rocznica zamknięcia, że tak powiem, obrad Okrągłego Stołu. To wydarzenie stało się jakoś eksportowym, ale jeśli chodzi o ocenę wewnętrzną, czy 30 lat to jest odpowiednia perspektywa już, czy jeszcze, jak mówią fachowcy, jeszcze ze 20 trzeba by poczekać?
Jak pan redaktor zadał to pytanie, to się uśmiechał, bo przypomniała mi się pewna anegdota związana z premierem Chin Chu Enlaiem, który w swoich latach studiował w Paryżu i którego kiedyś zapytano jako Chińczyka o jego ocenę w francuskiej rewolucji z 1789 roku. A on odpowiedział, nie upłynęło jeszcze 200 lat. To jest zbyt mała perspektywa, żeby to oceniać. Ale panie redaktorze, to perspektywa Chuenlaya. Natomiast gdy chodzi o naszą, myślę, że tak. Ponieważ to już jednak ponad całe pokolenie od tego wydarzenia. Tak
już jak, wiadomo, kto na tym skorzystał, tak jak pan redaktor
wspomniał, tak jak też pan redaktor wspomniał. Okrągły stół, ten model negocjacji, nie jako finał, ale jako początek przemian, został też skutecznie przez nas wyeksportowany do Niemieckiej Republiki Demokratycznej w grudniu 1989 roku, gdzie krótko po upadku muru berlińskiego rozpoczęły się obrady tamtejszego okrągłego stołu, ale też przecież no, Węgrzy tego nie nazwali okrągłym stołem, oni to nazwali trójkątnym stołem, tak to się dziwnie nazywało, ale obrady jednak, te negocjacje, które miały miejsce tam, one również były jakoś tam wzorowane na naszych obradach. Ja, panie redaktorze, też chciałbym przy tej okazji podkreślić, że ta metoda znalazła zastosowanie przy rozwiązaniu innego bardzo ważnego kryzysu, też użyję określenia geopolitycznego, w roku 2004 w Europie. Ja mam na myśli wydarzenia pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, bo wtedy rzeczywiście...
Tam się chętnie na to powoływano.
Tak, tam się na to bardzo chętnie powoływano i to naprawdę to była ta droga, która skutecznie tutaj została użyta po to, ażeby wynegocjować powtórzenie w tamtych warunkach drugiej tury wyborów prezydenckich, aby nie doszło do rozlewu krwi. To też jest nasz polski bardzo ważny wkład, bo panie redaktorze, zgodzi się pan ze mną, że mówią wszyscy upadek muru berlińskiego, upadek muru berlińskiego, upadek muru berlińskiego. Ale przecież zanim upadł mur berliński, to było bardzo wiele wydarzeń w Polsce i w wielu innych państwach, które utorowały drogę.
I to jest nasz problem, że nie potrafiliśmy tego sprzedać, że tak powiem, prawda? Publicystów, historyków.
Tak, przecież bardzo wielu Niemców, na czele dzisiaj z panią kanclerz Angelą Merkel, ale też nieodżałowanym, przesympatycznym człowiekiem, jakim jest już były niestety prezydent Niemiec, pastor Joachim Gauck, wyraźnie i na każdym kroku on to podkreślał. Nie byłoby zjednoczenia Niemiec, nie byłoby upadku muru berlińskiego, gdyby nie wydarzenia w Polsce, gdyby nie sierpień 80, ale również gdyby nie 89 rok i to pokojowe przejście do systemu demokratycznego.
I bez wątpienia podnoszą się głosy, bo już wiemy mniej więcej, kto na okrągłym stole, czy też Republice Okrągłego Stołu, jak mówią niektórzy złośliwie, skorzystał, a kto stracił. No bez wątpienia wielkoprzemysłowa klasa robotnicza straciła. Bez wątpienia PGR-owskie, czy też popegerowskie wsie. To dzisiaj się dopiero pomalutku odradza. Życie tam kompletnie zamarło. No po prostu nie wzięto tego pod uwagę, czy też ktoś to tak zaplanował. To są dzisiaj takie dywagacje, które mają jednak jakieś podłoże faktograficzne.
Mają, dlatego że oczywiście zawsze należy dyskutować o efektach transformacji społecznej, ekonomicznej, politycznej i taka dyskusja odbywa się oczywiście i w Polsce, i wśród naszych sąsiadów, Czechów, Słowaków, Węgrów, Serbów, Chorwatów i tak dalej, Bułgarów, Rumunów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i tak dalej. Na pewno chcieliśmy w tym właśnie numerze szóstym zastanowić się nad właśnie tą ważną rocznicą, bo postrzegamy to, te 30 rocznice. Widzimy je nie jako jedne tylko wydarzenie, ale ciąg wydarzeń, bo przecież za chwilę 4 czerwca 89.
Czyli niepełne, wolne...
Całkowicie wolne wybory do Senatu i 35% wolne wybory do Sejmu, zwanego Sejmem kontraktowym, ale też, panie redaktorze,
Możemy się na chwileczkę zatrzymać przy tych wyborach, społeczeństwo wyraźnie jednak nie zaakceptowało tych ustaleń, bo przecież odrzuciło listę krajową Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Tak,
dopiero kombinowano w trakcie wyborów, jakie zmiany w ordynacji dokonać, żeby wszystko pasowało do ustaleń.
Tak, bo obawiano się reakcji między innymi sił bezpieczeństwa i tego, jak to zostanie przyjęte, bo tutaj była dosyć
Armia Radziecka
silna,
dokładnie
na tak, na naszym terenie przecież stacjonowało, przypomnijmy, to było ponad 60 tysięcy wojska wtedy. To było jeszcze ponad 60 tysięcy tak zwanej północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej jeszcze
proszę,
cały
nadzieję,
czas.
Że apetyt na czytanie tego forum historyczno-społecznego żeśmy w słuchaczach rozbudzili, bo niestety nasz czas antenowy się kończy
jak
nieubłaganie. Bardzo
jak
dziękuję za tą wizytę w studio. Ja jeszcze raz polećmy Forum Historyczno-Społeczne. To jest szósty.
To jest szósty numer. Dodajmy tylko bardzo króciutko, że ukazał się on staraniem i przy wielkim wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, któremu i na czele z panem dyrektorem, pracownikom wszystkim pragnę złożyć też w imieniu Kolegium Autorskiego wielkie podziękowania.
A dziękował redaktor naczelny owego forum, pan profesor Paweł Leszczyński, gość dzisiejszego wydania Popołudniówki Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze.